Przede wszystkim dzień dobry przy konsolecie Kamila Piotrusińska. Ja nazywam się Magda Szpiner, a w naszym studiu goście, których przyznam się Państwu zupełnie szczerze, wymarzyłam sobie wiele lat temu. To są goście tacy wymarzeni w 100%, bo ja Was znam doskonale. Wy widzicie mnie po raz pierwszy, Ania i Bartek Dawidowscy. Brakuje do kompletu Kuby i Juliana. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Podglądam Was, ale to nie jest brzydkie podglądactwo. Podglądam to, co sami chcecie pokazać w swoich różnych relacjach, vlogach, w tym, co dzieje się w Waszym życiu. Zapowiadając tę audycję kilka dni temu, stwierdziłam, że spełniacie też trochę moje marzenia, bo jak patrzy się na Wasz sposób życia, nieograniczony chyba zupełnie niczym, oprócz fantazji i finansów, jak to niestety brutalnie w życiu bywa, to możecie wszystko. No to tak, zacznijmy od samego początku. Jak ktoś mnie pyta, gdzie mieszkasz, gdzie jest twój dom, to mówię, że we Brzeszczu, a mam takie malutkie mieszkanko, niecałe 50 metrów z jasną kuchnią i łazienką. A jak się pytają was, proszę państwa, gdzie wy mieszkacie i co to jest wasz dom, to co odpowiadacie?
Mieszkamy na łódce. I łódka to jest takie niecałe 60 metrów, czyli podobnie, troszeczkę większa.
Większy macie metr.
Tak, troszeczkę więcej metrażu, ale za to mamy fajnie, bo mamy ten, jak to nazywają, infinity, ten nieskończony ten basen dookoła, tak? Także, także jednak tutaj balkon i taras i basen wygrywa z każdym metrażem. No i fajne jest też to z tym domem, że jakby to powiedzieć, lokalizacja nie ma kompletnie znaczenia, taką, znaczy ma znaczenie w takim sensie, że możemy ją zawsze zmienić, nie pakując się. Tak, no jest to, nie wiem właściwie od czego zacząć, bo jest to zupełnie inna bajka, tak?
To jest dom, który zmienia lokalizację i to jest na pewno wyjątkowy dom.
I różni go zdecydowanie od wszystkich innych, które my mamy. Jesteśmy skazani na kredyty i taki raczej stacjonarny sposób życia. Powiedzmy coś więcej o tym waszym domu, bo on jest absolutnie wyjątkowy. Ma swoją nazwę, nazywa się Uroczo Poli. I jest trimaranem.
Tak, dla osób, które mają pojęcie na temat żaglówek, to ma trzy kadłuby, więc jest to dosyć wyjątkowa jednostka. Jak to stwierdziłam ostatnio, że jest wyjątkowa i jakoś tak zakochaliśmy się od razu w tym domu i stwierdziliśmy, że pasuje do nas, a my do niej. To taki duet, który chyba może być, może nie do końca miłość od pierwszego wejrzenia, ale później była to głęboka miłość i to jest dom, którego nie wyobrażaliśmy sobie, że no, nawet jak chcieliśmy kupić łódkę, to nie wyobrażaliśmy sobie, że aż tak się to ładnie zrealizuje nam.
Ja przyznaję, że to też nie jest takie trochę, to było bardzo pragmatyczne też podejście, tak, bo ja tym jak pierwszy raz zobaczyłem tą łódkę, to miałem takie wrażenie, co za dziwoląg w ogóle, co to w ogóle jest, o co tu chodzi, nie?
A pływaliście w ogóle wcześniej? Na jakichkolwiek łódkach, trimaranach, katamaranach?
No ja pływam od 10 roku życia, Ania pływa od czasu, kiedy się poznaliśmy w zasadzie, czyli od 12 lat. No już mieliśmy, ja to miałem, no nie wiem, tam przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy mil gdzieś tam za sobą. I pływaliśmy właściwie od 2000 roku, jak się przesiadłem z jednokadłubówek na katamarany, no to już się nie przesiadłem z powrotem. Raz tylko dla hecy popłynęliśmy w Grecji po to, żeby się pobujać właśnie. No, ale jak kiedyś właśnie doszło do takiej pierwszej wstępnej rozmowy na temat tego, co kupujemy, to ja specjalnie tak, żeby dolać oliwy do ognia dla hecy, powiedziałem, to co, jednokadłubówka? Oczywiście żartowałem, nie miałem zamiaru tego ciągnąć, ale Anka momentalnie się zburzyła,
ale nie żeby to wyszło, że jesteśmy wygodni, bo jednak życie na łódce to może to nie jest może życie w namiocie, ale mimo wszystko to jest troszkę inna
o tych ograniczeniach zaraz porozmawiamy.
Ale no to ja też nie byłam typową żeglarką. Jak my poznaliśmy się z Bartkiem, ja w ogóle praktycznie nie pływałam i powiedziałam, okej, możemy to zrobić, ale nie na jednokadłubówce, bo ja nie będę gotować w piwnicy. To był jedyny mój tutaj taki wygodnicki tekst, który padł przez te tyle lata, bo potem naprawdę musieliśmy nieraz pracować, cały czas pracujemy, ale było dużo trudnych sytuacji ale to faktycznie to był jedyny warunek, który postawiłam w całym tym naszym życiu i tym pomyśle i całej realizacji.
No to nie dość, że piwnice, też bujające się piwnice,
no nie? Właśnie, bo, nie dość niestabilne.
Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, wielokadłubowce, czyli katamarany i trimarany mają to do siebie w stosunku do jednokadłubowców, że są nieprawdopodobnie stabilne i przy tym stylu życia, który my prowadzimy, i tak naprawdę większość rodzin, które mieszkają na łódkach, to jest, tak jak powiedziałem dokładnie, mieszkanie na łódce, czyli pływania w tym wszystkim jest kilka procent, a całą resztę czasu to my po prostu stoimy sobie w miejscu, które nam się akurat podoba. No tak. Więc ta ruchomość staje się de facto nieruchomością w danym kraju przez jakiś czas. I to czasami jest kilka dni, czasami kilka tygodni, a czasami nawet kilka miesięcy. I tak sobie wsiąkamy w te lokalne różne rzeczy. I wtedy właśnie, wracając do sedna sprawy chwilowo, ta stabilność tej jednostki jest właściwie kluczowa, bo to jest właśnie jakość życia, którą prowadzimy, czyli nie musimy codziennie sprzątać, bać się o to, że coś spadnie ze stołu czy z półki i tak dalej, czyli żyjemy tak jak w normalnym domu, kieliszki sobie stoją, szklanki sobie stoją, nic się nie dzieje, tak? Nawet jak ktoś tam przepłynie obok, to nie powoduje to nagle jakiejś katastrofy. I to jest taka radykalna różnica między wielokadłubem a jednokadłubówką. Nawet powiem dumnie, że raz przepłynęliśmy Atlantyk w tą dobrą stronę, czyli z prawej do lewej, czyli ze wschodu na zachód, czyli wygodną taką, gdzie wieją równe wiatry i tak dalej. Przepłynęliśmy całusieńki Atlantyk, nie ściągając szklanek z tego, z blatu. Więc da się. I to jest właśnie ta gigantyczna różnica między jednokadłubówką a wielokadłubem. Nie?
No tak, bo to nie jest wypad na chwilę, to nie jest przygoda wakacyjna, to jest trochę więcej chyba niż wasz sposób na życie. Za chwilę wrócimy do tej rozmowy, bo jestem ogromnie ciekawa, gdzie byliście zawodowo, mentalnie, razem te kilka lat temu, kiedy podjęliście decyzję, że dobra, zamykamy drzwi, zostawiamy meble, większość ciuchów. To, matko, trudno mi się sobie w ogóle wyobrazić, jak ty to zrobiłaś, że z czegoś zrezygnowałaś. Ja przy każdym sprzątaniu podejmuję decyzję o usunięciu czegoś drobnego, średnio idzie.
Ale jakie to jest uwalniające.
Myślę sobie, że głowa rzeczywiście ma przestrzeń na zupełnie co innego. To o tym za chwilę, proszę państwa. Jeśli macie pytania do naszych gości, jesteście ciekawi, jak żyje się z dziećmi, przypominam, bo chłopcy jeszcze się w tej opowieści nie pojawili, a są niezwykle ważni w tej historii Poli i tego, co jak żyją Ania i Bartek. Piszcie 600-306-0606, a my wracamy już za chwilkę.
Zwiedzaj z Radiem Gdańsk.
Zwiedzaj z Radiem Gdańsk.
Ania i Bartek Dawidowscy dzisiaj w studiu Radia Gdańsk. Zabieramy państwa na światowe wody, proszę państwa, bo tak właśnie żyją nasi goście wraz ze swoimi synami Kubą i Julianem. Właściwie jeszcze bez nich podjęliście decyzję o zmianie swojego życia, bo oni się pojawili w międzyczasie. To w którym miejscu życia byliście oboje, kiedy stwierdziliście, że życie na lądzie, takie przewidywalne, opodatkowane, z sąsiadami irytującymi, ze śmieciarką podjeżdżającą, że macie tego dość i chcecie coś w swoim życiu zmienić. Kiedy to było i co się wtedy wydarzyło?
Chyba nie było takiego momentu, że mieliśmy dość. To raczej była kwestia jakiegoś takiego podążania, żeby po prostu robić w życiu coś takiego na własnych warunkach, czyli żeby być panem swojego losu, tak? I oboje to mieliśmy chyba tak w krwi i kości. Jak się poznaliśmy, to na przykład ja miałam coś takiego, że ja w ogóle nie miałam pomysłu, jak mogłoby to wyglądać. Jeszcze przypomnę, że wtedy, no te 12 lat temu, no na YouTubie nie było vlogerów, mało było po prostu blogów, żeby się zainspirować. Teraz mamy, nie wiem, jeden rowerem, jeden busem, jeden żukiem. No tego jest dużo i możemy sobie tak, możemy się czymś inspirować, że da się, tak, przede wszystkim. Wtedy nie było tak. Więc jak poznałam Bartka i Bartek powiedział, słuchaj, w ogóle chciałbym zamieszkać na jachcie ze swoją rodziną, więc jeśli to mamy planować.
To może przytoczmy tą rozmowę słynną.
No to tak właśnie było. To chcesz mieć dzieci? Taka była moja... No bo nasz związek poszedł w pewnym momencie na taką jakąś fazę, że chciałam stwierdzić po prostu, czy mamy wspólne priorytety indywidualne i one się połączą.
Ania jest w ogóle bizneswoman z poprzedniego życia.
Tak, ja pamiętam swoje zdjęcia sprzed planszy, tak,
i to jest bardzo konkretny człowiek, więc ona po paru miesiącach, jak stwierdziła, że robi się poważnie, to wzięła mnie na taką rozmowę na dziobie, na moment łódki i tak, żeby ustalić warunki współpracy, czy to w ogóle ma sens, ten układ, nie? No i rzuciła właśnie
kontrakt
takie hasło.
Kontrakt miłosno-biznesowy, tak, rozumiem.
Chcesz,
jak? Jasne,
chcesz mieć dzieci? Ja tak patrzę na nią, mówię, tak, ale tylko na łódce. Więc jeżeli ci to pasuje, to super, nie? Jak nie, to może nie powinniśmy zbytnio mocno nurkować, nie? Więc to była taka radykalna szczerość od początku. No i jakaś tak przez chwilę zastanowiła, ale było widać, że za dużo nie główkuje, że czuła, że to jest, że może to jest właśnie ta droga, nie? Ta alternatywna droga. No i powiedziała, że tak. No i trzeba przyznać, że dotrzymała swojego kursu i to szacun tutaj pełen, bo spokojnie mogła przez te
A w międzyczasie pojawił się wasz pierwszy syn.
No, my po to tej była właśnie, część planu.
Po tej dyskusji aktywnie zaczęliśmy działać działać na dwa fronty, czyli po pierwsze...
Rozumiem, mogli się wywiązać wzajemnie ze zobowiązań. Tak, tak, rozumiem.
Zaczęliśmy szukać nowego domu i pracowaliśmy nad dziećmi, więc to było tak, tak. Dwutorowo. Dokładnie. To też była, Bartek stwierdził, że robimy to w tym samym momencie, bo nie chciał ryzykować, że hormony albo potem po urodzeniu dzieci ja coś, mi się coś zmieni, więc było tak, że właściwie chciał się zabezpieczyć.
Rzuciłeś, rozumiem, Anię na głęboką wodę i zdecydowanie to było to. W którym momencie wyruszyliście, w którym momencie możecie powiedzieć, że to jest już początek, czyli po tych wszystkich przeprawach, Stany Zjednoczone, kupno poli, potem remonty, wyposażenia. W którym momencie wypływacie i już wiecie, że to jest ten nowy początek?
No to mi się wydaje, że takim przecięciem wstęgi to był 4 września 2015. To było wtedy, kiedy wypłynęliśmy ze Świnoujścia po takim gruntownym, rocznym remoncie i w zasadzie zostawiliśmy za sobą właściwie nic.
Zamknięty to znaczy, dom w Warszawie, zamknięty spakowany, dom, spakowany, poddawane książki, oddany, rzeczy.
Tak, i przeprowadzeni całkowicie na łódkę i z założeniem takim, że nie wracamy przez nie wiadomo kiedy.
Czyli nie było pomysłu na magazyn, wynajem mieszkania, nie. etc., roczny urlop w pracy.
Nie.
Poszliście, że na tak powiem, głęboko. Za ciosem.
To, tak, to były za duże zmiany, żeby to zrobić na chwilę, bo zakup jachtu był duży, tak jak rozmawialiśmy tu wcześniej o kredycie, my wzięliśmy kredyt na jacht i to kredyt hipoteczny, więc to wiedzieliśmy, że to będzie takie zobowiązanie na co najmniej kilka lat i to dosyć spore. I to była taka droga jednokierunkowa. Mhm. Chociaż nie blokowała nas tak psychicznie, bo w pewnym, można było się zastanowić, czy to nie będzie potem problemem, tak? Ale potem przez najbliższe lata, gdzie mieliśmy różne trudne momenty, no bo łódka się psuje, łódka jest innym, bardziej kapryśnym domem, no to nie było tych chwili zastanawiania się, żałowania, wręcz przeciwnie, z każdym kolejnym rokiem czuliśmy się, że to w ogóle jest zdecydowanie nasz styl życia i kochamy to coraz bardziej. To jest zdecydowanie spójne z całą naszą osobowością.
Przez te pierwsze lata zależni trochę byliście od pracy Bartka, bo Bartek, tego jeszcze nie powiedzieliśmy, jest pilotem. Poważnym panem w mundurze.
Poważnym panem w mundurze.
I trochę to wasze życie na wodzie zależne było od tego, gdzie ty akurat byłeś w powietrzu. To znaczy musieliście się trzymać różnych baz. Gdzie to pierwsze miejsce było takie, Ania, że wysiadłaś i powiedziałaś, wow, to jest fantastycznie, chciałabym tutaj jednak troszeczkę na dłużej zakotwiczyć.
Generalnie wybraliśmy przede wszystkim południowe Karaiby. To był taki kierunek, który był dla nas dobry z kilku względów. Pierwsza kwestia była taka, że było faktycznie łatwo zostawić bezpiecznie dom, żeby Bartek mógł polecieć do pracy, a ja mogłabym zostać z dziećmi w jednym miejscu przez 2 tygodnie, żeby to wszystko było bezpiecznie. Druga kwestia to są miejsca, gdzie jednak jest cywilizacja, jest służba zdrowia, łatwy dostęp do infrastruktury, sklepów, i też z punktu widzenia samego żeglarskiego, jeśli chodzi o prognozę pogody, wiatry, jest to stabilne, przewidywalne, co dla ludzi, którzy żyją na łódce, jest bardzo ważne, tak? I to wpływało na to, że te Karaiby południowe były super. No a kolejna kwestia z punktu widzenia już takiej podróży, turystyki, to są miejsca takie jeszcze, szczególnie południowe Karaiby, nieskażone, te miejsca, gdzie są najmniej oblegane przez turystów, te wyspy, które może dla człowieka takiego, to źle będzie powiedziane, ale takiego...
Dla turysty klasycznego.
Tak, to mogą być, oni często nasi goście, którzy przyjeżdżali do nas na rejsy, byli trochę przerażeni, bo jak widzieli takich rastamanów, no to trochę się obawiali, nie wiedzieli jak z tym sobie radzić, często bali się, ale dla nas to w ogóle był nasz żywioł zdecydowanie, bo to były czyste, nieskażone, takie właśnie nieokrzesane Karaiby i soczystość gór, natury, no to jest zdecydowanie to.
I soczystość gdzie nam tych...
Wszystkie te rachunki, które pracy, stresów, to potem ten moment, gdzie wiedzieliśmy, po co to robimy, to właśnie te chwile.
No i soczystość tych osobowości, które tam żeśmy spotkali, nie? Takie prawdziwi ludzie, bo właśnie Ania wspomniała, że niby tam nie ma turystów, tam jest dość dużo turystów, tylko różnica między południowymi Karaibami a północnymi jest taka, że południowe pozostały, jakby to powiedzieć, prawdziwe sobie, swojej własnej duszy i tam czuć tą taką dumę z tego, kim oni są. tacy, tak rdzennie. Natomiast właśnie te północne troszeczkę tak jakby się skomercjalizowały, trochę tak się zrobiły pod Anglików, pod Amerykanów i tak dalej. Mhm. I to jest taka karaibska wersja przetransplantowana troszeczkę, tak? Natomiast tutaj oni są naprawdę prawdziwi, są z tego dumni i to jest bardzo fajne. Mnie to mega pociąga w nich.
Jest tam więcej takich frików jak wy spoza wysp?
Oj tak, tak.
Którzy gdzieś tam odkryli swoje miejsce.
Takich czubów nie brakuje, zdecydowanie.
I to są też małżeństwa? Spotykacie ludzi, którzy żyją w ten sam sposób, co wy?
Oczywiście. To tak. W Polsce to może nie jest popularne i zawsze byliśmy może trochę, nie wiem, czy dziwakami, no to już kwestia nazewnictwa, ale na swojej drodze przez ostatnie lata spotkaliśmy mnóstwo rodzin z całego świata, którzy pływają tak jak my, czy to są z Francji, z Ameryki Południowej, no z całego świata i no to jest taki styl życia, który właśnie jest też, takie osoby wybrały.
I tutaj fajne jest to, że bo to się tak nagle wszystko zaczyna się wiązać w całość, bo też jest fajnie, bo oczywiście mamy masę pytań a propos tego, co ze szkołą, nie? No i tak, szkoła.
Co ze szkołą, co z bezpieczeństwem? Tak. Czy ty nie oszalałaś od tego ciągłego pilnowania?
No właśnie chcę nawiązać do tego, co Ania powiedziała, że szkołą jest tak, że tak, mamy internetową szkołę, tak, którą tam prowadzimy i według jakiegoś tam programu polskiego idą dzieciaki, ale w międzyczasie dajemy im dużo elastyczności i na przykład jak pojawia się taka rodzina, a często mamy kontakt z takimi rodzinami, bo nie dość, że wpadamy na nich, to jeszcze jak już znamy się z ludźmi, to często aranżujemy tak, żeby akurat w tej samej zatoce postać przez jakiś czas i wszyscy są z tego zadowoleni, bo dzieciaki się razem bawią, my mamy święty spokój, rodzice mogą w ogóle, często jest tak, że cała grupa dzieciaków na przykład siedzi na innej łódce i tak sobie przeskakują, tak? I wtedy jest trochę jak na fajnej wsi, w której ja się wychowałem, że u mnie było tak, że dzieci znikały na cały dzień, nikt się nimi nie interesował, bo wiadomo, że u kogoś zjadły, nie? Nieważne u kogo. To było mniej mało ważne, tak? I wiadomo było, że jeżeli jakieś coś się nieszczęśliwego dzieje, to wiadomo, że zaraz ktoś da znać z dorosłych, no tak. Nie? I to tak dokładnie w tej całej takiej społeczności też działa. I fantastyczne jest to, że właśnie a propos szkoły konkretnie, tak? Jak my widzimy, że na przykład, nie wiem, dzieciaki poszły w tango z Parkerem, czyli z ich najlepszym kumplem, takim Amerykaninem, no to idziemy i będziemy ciągnąć do szkoły, jak oni mają właśnie lekcję angielskiego z native speakerem, tak? No
biologii,
bez sensu w ogóle.
I paru jeszcze
tak,
innych
i paru
rzeczy.
Jeszcze
gadają o różnych swoich hobby, gdzie wtedy jeszcze większa jest motywacja do nauki języka, bo tak. Robią to po prostu z czystej ciekawości i radości swojego serca, a nie z przymusu, powiedz, jak jest kod po angielsku. No to oni tak, kiedyś ze mnie popatrzyli, no jak na
po prostu, ale po co mam ci mówić, przecież ty wiesz, nie?
O co ci chodzi?
Także to fajnie, bo ta nauka wychodzi bardzo naturalnie, tak? Dużo się uczą po prostu w życiu, po prostu tak na co dzień łykając różne rzeczy. Mamy masę fizyki, w której ja im pokazuję na przykład, gdzie, jak lina idzie tędy, to co, jakie tu napięcie, jakie tu siły są i tak dalej. To wszystko, oni cały czas kombinują i to główka pracuje, nie? Biologia, no to wiadomo, to też jest w ogóle na talerzu,
kierunki, prądy, huragany, tak, różne inne zjawiska,
ale też
z czego
wystarczy,
wynikają.
Że zanurkują. Oni nurkowali, zanim umieli pływać.
Nieprawdopodobne.
Więc te wszystkie rybki, różne rzeczy, Nemo, i tak dalej, z Nemo sobie pływali, więc...
Swój film kręcili po prostu.
Tak, dokładnie. Oni zaczynają swoje filmy kręcić, się obawiamy,
boicie
że będziemy
się?
Im... Obawiamy się o bardzo mocną konkurencję w domu.
No,
są świetni, naprawdę. Zapraszamy serdecznie a propos kanału.
Właśnie znajoma napisała do mnie na Facebooku, chyba bym oszalała przy mojej trójce patrzeć na to, gdzie oni są. Powiedzcie, czy to od was wymagało samodyscypliny, czy chłopcy po prostu dorastali w takim miejscu i wiedzieli, jak zachowywać podstawowe zasady bezpieczeństwa.
To może ja dodam, bo nasze dzieci nie należą do spokojnych. To tak. Są po prostu to są wulkany energetyczne, to są osoby, dzieciaki, oni we dwójkę jeszcze jak się nakręcą, no to jest raz 20 lub 30
tak,
jedno dziecko.
Tak, 1 plus 1 równa się
więc
20.
Oni się nigdy nie męczą, oni mogą 10 godzin biegać po plaży, przyjdą, będą biegać po łódce jeszcze i jeszcze w ogóle do 20, a w końcu padną.
Czyli mam
więc
o
naprawdę
wymęczeniu.
Ogarnięcie, tak, ale przyznaję, że od samego początku, bo muszę dodać, że Julian miał 6 miesięcy, a Kuba 2 lata, jak my się wprowadziliśmy na jacht, od samego początku widać było w nich taki instynkt samozachowawczy, czyli oni, Julian przecież zaczął raczkować na pojachcie, po pokładzie chodził i jak widziałam, jak on podchodził, wiadomo, byłam zaraz tuż koło niego, jak widziałam, jak on się zachowywał, jak on się podchodzi do krawędzi i się zatrzymywał i widział, że tam jest po prostu woda i oczywiście po naszej stronie były wszystkie zabezpieczenia i tak dalej, ale to też widzieliśmy, że gdzieś tam mają jakąś taki swój bezpiecznik, który też powodował, że my widzieliśmy, że okej, to wyjdzie. Tak?
Był respekt, rozumie, wiedzieli, że woda...
W tym całym szaleństwie. I teraz to już w ogóle szaleją, jak inni do nas przychodzą, na przykład widzą na początku, jak nasze dzieci biegają, to łapią się za głowę, ale jak przyjeżdżają inne dzieci, to za chwilę, godzinę później robią to samo, co nasi. Nasi są takimi przewodnikami, bo oni pokazują tutaj, tu możesz skoczyć, tego nie dotykaj, pamiętaj, po panelach nie można chodzić, wody nie można za dużo używać, za dużo wody i oni za chwilę po prostu, te dzieci są w godzinę, dwie zintegrowane. To bardziej rodzice mają problem, żeby się dostosować, bo nie są przerażeni.
Tak się domyślali.
Nie, bo to w ogóle jest tak, bo często pada to pytanie, a jak dzieci przyzwyczaiły się do czegoś? One się nie miały do czego przyzwyczaić, bo po pierwsze zaczęły w tym wzrastać, to raz, a dwa, że dzieci nawet jeśli w czymś nie wzrastają, to wskakują i za 5 minut ogarniają totalnie nowy
języków,
układ współrzędnych. Tak,
tak.
To my dorośli mamy taką gęstość materii
i
ograniczeń, że to my nam zajmuje nie wiadomo jak długo, żeby się przestawić na nowe tory. Dzieciaki przestawiają się momentalnie. To w ogóle nie ma tematu. To my możemy się tylko uczyć od nich tej elastyczności.
No to zaraz porozmawiamy, proszę państwa, o tym, jak się żyje bez stałych sąsiadów. Państwo już też podpytują, na przykład, jak przeżyliście pandemię i gdzie was dopadło, ale to o tym zaraz porozmawiamy. Wracamy już za chwilę. Piszcie, proszę, 600-306-0606. Jedna z naszych słuchaczek napisała do was: brawo za odwagę, porzucenie życia według tak zwanego szablonu. No to szapobania. Bartek Dawidowski dzisiaj w studiu Radia Gdańsk. Ogromnie się cieszę z tego spotkania, na które ostrzyłam sobie pazurki już od jakiegoś czasu. I tak naprawdę dlatego, że urządzacie poli na nowo i że trzeba raz na jakiś czas przecież zmierzyć się z materią i wyremontować swój dom. No to nie wiem, gdzie byście dzisiaj byli. Jak to było? Wróćmy może do pytania najpierw naszej słuchaczki, czyli co z pandemią? Gdzie pandemia was dopadła? Czy się nie baliście? Jak pandemia wyglądała na drugim końcu świata, jeśli tam byliście? No bo nie wiem, gdzie byliście podczas tego pierwszego wybuchu.
No słyszeliśmy, że była.
Trochę
nie, no dobra, troszkę odczuliśmy tak. Zupełnie bez jaj. Odczuliśmy to w ten sposób, że mieliśmy trochę ograniczenia w ruchu, tak?
A gdzie byliście wtedy?
Byliśmy
tam u siebie?
Na Sanlusji naszej ukochanej. No tam to wyglądało tak, że no tak jak wszędzie chyba weszły maseczki w ruch i tak
poczekaj,
dalej.
Poczekaj tylko, Bartek, bo Santusia, ja wiem, co to jest Santusia, powiedz państwu.
Sanlusia to jest wyspa, która jest na południowych Karaibach. Zaraz w dół od Martyniki, jeżeli ci na południe od Martyniki, którzy coś tam troszeczkę bardziej kojarzą. To jest wyspa niezależna, swój własny kraj, który chyba tam za 20 razy zmieniał ręce między Francuzami a Anglikami, więc są naleciałości tego i tego. Dużo ludzi mówi też po kreolsku na miejscu, po francusku i po angielsku, więc tak dość ciekawie jest. No i tam przyznam szczerze, że to się stało naszym takim trochę drugim domem przez wiele lat, bo ja też miałem tym, jak wcześniej rozmawialiśmy a propos tego latania, miałem stamtąd łatwy, jakby to powiedzieć, dojazd do pracy bezpośredni. I Ania też tam mieliśmy już takich bardzo bliskich znajomych, którzy też się opiekowali w razie czego, byli taką pomocną dłonią i też otwierali dużo drzwi lokalnych. No i tak jakoś naturalnie zupełnie będąc tam też nas to przetrzasnęło. Znaczy paradoksalnie byliśmy tak naprawdę w ogóle chwilowo w Europie. Uciekliśmy, jak już się wszystko zamykało. Samolotami pouciekaliśmy i dosłownie parę dni po nas się wszystko pozamykało, tak? Więc byliśmy, w sumie mieliśmy dość dużo szczęścia i takiego trochę takiej, tym razem to była u mnie kobieca intuicja, bo ja któregoś dnia krzyknąłem, że słuchajcie, pakujemy się. No i spakowaliśmy się, uciekliśmy, wróciliśmy na łódkę i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, bo inaczej łódka by tam została, a my zostalibyśmy tutaj, tak? I to byłby...
Uziemieni na nie wiadomo jak długo, biorąc pod uwagę te obostrzenia, międzylądowania i tak dalej, tak?
Tak, no i to być może nie jest dość jasne, ale to diabeł siedzi w szczegółach tutaj, dlatego że jeżeli łódkę byśmy zostawili na kolejny miesiąc, dwa czy trzy, to ona by została unieruchomiona, dlatego że w tej marinie akurat tak szybko rośnie wszelki zarost pod wodą, że łódka po prostu byłaby nie do wyratowania w tym momencie. I mielibyśmy bardzo poważny problem, bo na tej wyspie nie ma dźwigu, który jest w stanie nas udźwignąć, bo nasza łódka ma 12 metrów szerokości i nie nadaje się do żadnych standardowych dźwigów jachtowych. Więc my zawsze musimy niestety się borykać z problemem załatwiania tego budowlanego dźwigu. No tak. I idąc właśnie, to jest to, co rozmawialiśmy wcześniej, że tu trzeba wejść w szczegół, żeby zrozumieć nasze ograniczenia, tak? Że nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby utknąć gdzieś, żebyśmy byli bez łódki, bo jak tylko przypłynęliśmy, od razu wyprowadziliśmy ją z mariny do laguny, wyczyściliśmy i okej, tam staliśmy sobie parę miesięcy, dopóki nie wyluzowali z tymi wszystkimi obostrzeniami, tak? I wtedy popłynęliśmy na Martynikę.
Ale plusem, no, były też plusy tej całej pandemii dla nas, bo przede wszystkim nie było turystów. Plaże, które normalnie były zapełnione, były puste. I nagle okazało się, że czasami jechaliśmy na piknik albo robić szkołę na plażę i okazało się, że po prostu nie było tam nikogo. No to oczywiście to trochę przykre, ale dla nas to było akurat super.
Ożywcze.
No i też wtedy w tej pandemii Bartek stwierdził, że na razie daje sobie spokój z lataniem i od tego czasu właściwie już nie lata, tak jak rozmawialiśmy o jego pracy zawodowej. Więc taki był trochę...
Więc wtedy zaczął się...
Wszechświat nam trochę pomógł, bo zawsze się zastanawialiśmy nad tym, a ta pandemia była takim właśnie takim symbolem, takim właśnie pojawił się znak, że to jest właśnie ten moment, żeby przestać latać i zostać już po prostu na stałe na jachcie.
I to w ogóle był taki fajny moment w naszym życiu, bo po latach, że tak powiem, różnych warsztatów samorozwoju i pracowania nad swoimi różnymi dziwnymi schematami, które nam siedzą w głowach, trafiliśmy wreszcie na moment, w którym faktycznie zostaliśmy pełnoetatowym małżeństwem, pełnoetatową rodziną.
No tak, bo ty zostałeś trochę przez linie lotnicze uziemiony, tak?
Znaczy nie, to na czas pandemii, czy nie? Przyznaję, że troszeczkę nie zgadzałem się z tym, co się dzieje i nie chciałem brać w tym udziału i sam się wypisałem z tego
tematu.
Tak, miałem opcję wypisania się na jakiś dłuższy czas i wziąłem to po prostu.
Pamiętam twój taki wzruszający film, kiedy mówisz o tym właśnie momencie i o tym, że być może decydującą, nie wiem, powiedz, czy dobrze zrozumiałam, ale takie mam wrażenie, że chłopcy, ich wychowanie, bycie właśnie jako rodzina, a nie tak od czasu do czasu, to gdzieś też odegrało rolę w tym wyborze, żeby na razie zawiesić to latanie.
No jak to mówisz, to mi w ogóle ciarki przez plecy przechodzą, bo to jest taki bardzo ważny temat dla mnie i ja po pierwsze czułem, że my jesteśmy gotowi na to, że możemy być razem i to się nie rozpadnie z tego powodu, że będziemy 24/7 ze sobą, a po drugie jakoś tak mocno mi dzwoniło to, że te pierwsze parę lat dużo uwagi jednak poszło na tą łódkę, na to organizowanie logistyki i tak dalej, i tak dalej. I obydwoje mieliśmy lekkiego kaca, że nie daliśmy pełnej uważności tym naszym dzieciom. I dotarło to do mnie w pełnej rozciągłości, że te dzieciaki to jest ten moment w życiu, którego nigdy w życiu za żadne pieniądze nie odkupię. Czyli nie opłaca się pójść zarabiać tych kolejnych pieniędzy, bo mamy co jeść i łódka też nie utonie. Więc to jest ten moment, kiedy już jest okej, możemy spokojnie zająć się tylko dzieciakami w tym momencie.
No i tu pojawia się niestety to pytanie, które musi się pojawić, czyli z czego państwo żyją, proszę państwa? Jak sobie państwo radzą, żeby to wszystko się jakoś kręciło i żebyście nie musieli zamartwiać się o to, co do przysłowiowego garnka wrzucić?
Żeby nie bajerować, no to już wiadomo, że byłem pilotem, tak? Więc to jest taka fajna praca, która całkiem przyzwoite zarobki daje. Więc przez te parę lat też żeśmy, mając świadomość tego, na co się przygotowujemy, żeśmy trochę zaoszczędności odłożyli, tak? Potem wzięliśmy też kredyt na tą łódkę, żeby też się nie wycykać do zera. A teraz na bieżąco też żyjemy bardzo z tych naszych różnych akcji w social mediach, tak? Czyli głównie kanał YouTube'owy, który z jednej strony daje coś tam z tych reklam, z drugiej strony też mamy jakąś taką grupę wsparcia ludzi, którzy czują jakąś wdzięczność za to, co my tam wysyłamy w ten świat. Czują, że chcą tego słuchać, chcą to oglądać.
Macie taki feedback, że ludzie zmieniają gdzieś sposób myślenia dzięki temu, że wyście się zdecydowali i postawiliście...
To jest przede wszystkim taka główna motywacja.
To jest główna motywacja.
Dlaczego to robimy, bo te finanse, wiadomo, to ci, co prowadzą bloga, to jest naprawdę trudne.
A jeszcze te obostrzenia przez różne platformy
wprowadzane. Szału nie ma, ciężko z tego się jeszcze w tym momencie utrzymać. Teraz polski kanał odpaliliśmy w listopadzie Jachtem przez Świat, może tak powiemy słuchaczom. No to on tutaj fajnie się nam rozwija i też mamy już jakichś partnerów, małych sponsorów, no to ładnie się rozwija, ale na pewno jeszcze trzeba dodać, że robiliśmy rejsy przez te lata.
Takie komercyjne.
Parę razy w roku robiliśmy rejsy i to była cudowna cegiełka na budżet jachtu i na utrzymanie, więc mogliśmy ze swojej strony pokazać ludziom, którzy przyjeżdżali do nas, jak się żyje na jachcie, pokazać to na nasze najpiękniejsze miejsca na Karaibach, które no my tam nie te z tych poradników, tylko te, które my ukochamy i też tych lokalsów, których my znamy i możemy też pokazać, poznać to. I jeszcze od 2 lat właściwie zajmujemy się już doradztwem jachtowym, więc z Bartkiem doradzamy osobom, które chcą kupić jacht i też zamieszkać na jachcie, czy kupić jacht jako inwestycję i też no, trochę konsultujemy, bo to też dużo mamy do tego serca i to jest taka pasja nasza i stwierdziliśmy, no jak nie, jak możemy się tym podzielić. I już skromnie powiem, że już parę rodzin pływa sobie teraz po morzach i oceanach. Przy naszej pomocy.
Generalnie liczba ofiar rośnie. jest dobrze. Tak. Jest dobrze, bo to, co to w ogóle wyszliśmy od tego pytania, tak? To jest tak naprawdę jedna z największych motywacji dla nas, bo jak dostajemy kolejny e-mail, albo kolejną wiadomość, albo kolejny telefon, który mówi mniej więcej coś takiego: kurczę, dziękuję wam, pokazaliście, że da się. Co prawda nie pływamy, ale na przykład sprzedaliśmy cały dom i kupiliśmy kampera i pojechaliśmy przez całą Amerykę Południową. To jest dla mnie bardziej motywujące niż cokolwiek innego. To jest po prostu mega. To jest coś. I to jest moja odpowiedź w momencie, kiedy ludzie się pytają, no ale po co to robicie? Po co macie parcie na szkło? Nie, nie mamy parcia na szkło. Mamy po prostu poczucie, że to, co robimy, jest na tyle ciekawe, na tyle inspirujące, wyjątkowe, że warto się tym dzielić. I to właśnie, jak dostajemy takie wiadomości, to jest tylko dowodem na to, że tak, tędy droga.
Słowa zazdrości płyną w SMS-ach, to tak zbiorowo wam przekazuję. Ania i Bartek Dawidowscy, do tej rozmowy, proszę państwa, wracamy po godzinie 13. Koniecznie z nami zostańcie, powiemy o zaletach życia na wodzie. Na przykład tak nieoczywistej zalecie jak brak kurzu, której to braku Ania mi opowiedziała i człowiek dopiero sobie uświadamia, no przecież, co ma się kurzyć na wodzie. Pewnie takich superlatyw jest dużo więcej. Z czym muszą się zmagać, co by zmienili i jeśli w ogóle, zostańcie z nami. Odpowiedzi na te pytania tuż po 13.
Zwiedzaj z Radiem Gdańsk.
Kamila Pietrusińska, Magda Szpiner, witamy państwa bardzo serdecznie. Dziś naszymi gośćmi są Ania i Bartek Dawidowscy. Na państwo piszą, okazuje się, że nasi słuchacze widzieli was na Kolosach. Z uwagą słuchali. Byłam pod wielkim wrażeniem, napisała pani Joanna. Tutaj doświadczenia naszych słuchaczy, jeśli chodzi o życie na wodzie, to raczej ograniczało się do wakacji, tudzież wypadów harcerskich i różnych takich żaglóweczek, maczek, ale wszyscy podziwiamy to, co robicie. Ania i Bartek wraz ze swoimi synami zdecydowali żyć alternatywnie do tego, co znamy. To znaczy sami chcą decydować o tym, w którym są miejscu, jakie emocje nimi kierują, no ale czasami trzeba zderzyć się z rzeczywistością. Z rzeczywistością zderzyliście się, lądując tutaj w Gdańsku, bo Poli przechodzi w tej chwili remont, bo nasi słuchacze też na Facebooku pytają, co was zatrzymało tak długo? Czyżby piękny Gdańsk?
Gdańsk jest piękny, zdecydowanie, i tutaj lepszej scenerii do remontu nie mogliśmy sobie wymarzyć, przyznajemy. Ale jak to z remontem? Planowaliśmy, że remont potrwa 3-4 miesiące i byliśmy naprawdę przygotowani do tego. No ale jak się okazało, że jak wyciągnęliśmy łódkę z wody w czerwcu, to wyszły nam bardzo poważne sprawy, które okazało się, że po prostu musieliśmy suszyć kadłub. Okazało się, że potem już wchodzi jesień, no i w Polsce nagle ta zima powoduje, że jest przestój w pracach, no i zdecydowaliśmy, że zostajemy na zimę, bo nie chcemy zrobić wszystkiego po łebkach i no też doszliśmy do wniosku, że po 6 latach będzie też miło zobaczyć, jak to zimą w Polsce jest i spędzić czas z rodziną, bo też mamy dziadków i na miejscu rodzinę, a przez te 6 lat ten kontakt z bliskimi był ograniczony, tylko raz w roku się widywaliśmy z rodzicami, a teraz mogliśmy to wszystko nadrobić i też cieszymy się, no tak nabraliśmy tych wszystkich smaków lądowych, ale już jest pora, zdecydowanie pora i jesteśmy teraz na takiej ostatniej drodze.
Urządzacie mieszkanie, można powiedzieć, nowe meble i kuchenki.
No, chciałbym być na tym etapie, na razie jesteśmy na etapie kładzenia kabli w fundamentach.
Jeszcze tak. Najgorzej na koniec, to już jest taki moment, że jeszcze nie widać końca, a no już tutaj chcielibyśmy w wakacje. Plan jest taki, że w wakacje będziemy ruszać dalszą podróż. Tak, to ukończyliśmy tamten etap, właśnie za którego dostaliśmy między innymi Kolosa za 6 lat i 50 tysięcy mil morskich i teraz ruszamy dalej.
Znaczy tak naprawdę dostaliśmy Kolosa za propagowanie żeglarstwa i to jest bardzo, bardzo miłe, takie fajne wyróżnienie, bardzo, bardzo jest nam miło. I też miło nam było, bo się okazało, że bardzo dużo ludzi przyszło, naszych fanów z YouTube'a i tak dalej, na fizycznie się pokazało i bardzo fajne takie zupełnie nieformalne spotkanie się wywiązało później po prezentacji. A tak nomen omen sama prezentacja była dla nas niezłym stresem, bo się okazało nagle, że zmienił się kompletnie format i praktycznie żeśmy zaimprowizowali półgodzinną prezentację.
No, ale wy jesteście naprawdę świetni, powiem, w występach.
Tylko nie było nas widać, okazało się, że siedzimy gdzieś tam w jakiejś takiej
I całe audio musieliśmy nadać po prostu na żywo z mikrofonu, tak? Nie będąc do końca przygotowanym na tą całą historię.
No ale chyba było dobrze, bo nasi słuchacze bardzo miło to wspominają, więc...
Podobno.
Bardzo się cieszymy, bardzo się cieszymy.
Ale kulisy przed były dosyć dramatyczne.
Tak, mniej więcej po minucie już to poczuliśmy, okej, dobra, płynie, to pójdzie, żyjemy, tak? Bo na początku to po prostu mieliśmy takiego mega stresa, że będziemy mieli gigantyczna wtopa.
Było świetnie. A słuchajcie, jeśli chodzi o takie mega wtopy albo mega sukcesy, jeśli chodzi o życie, bo obiecałam, że trochę państwu opowiemy, szczególnie pewnie ty, Ania, jesteś odpowiedzialna za to zaplecze estetyczne, o ile mąż tam gdzieś w kablach i innych kotwicach, chociaż ty też świetnie sobie radzisz, bo przecież były takie momenty, że zostawałaś sama.
Zdecydowanie. I różne
generalnie mamy tak... Ania jest najlepszym nosem do pożarów elektrycznych.
No, ta kobieca intuicja i też tutaj jakiś zmysł.
Powiedzmy, że różne sytuacje mogą się przytrafiać. Pamiętam taką dramatyczną sytuację, kiedy was zalało, straciliście trochę sprzętu i to wyglądało dość dramatycznie. Są huragany, które was w różnych miejscach dopadają. To gdybyś miała powiedzieć o tych ciemniejszych stronach życia na wodzie, to co by to było?
No na pewno życie na wodzie, do tej pory mówiliśmy o dużo takich plusach, że mieszkamy, wzięliśmy życie w swoje ręce, tak? I te blaski są zdecydowanie to jest błysk, tak? Ale są też cienie, tak? Są cienie takie, że jesteśmy w pełni odpowiedzialni za nasze życie, zdrowie. A łódka to jest taki twór, który właśnie mówiliśmy, że jest kapryśna, wymagająca i też jesteśmy na morzu, czyli jesteśmy tutaj w szacunku do wielkiego żywiołu i czasami jak idziemy spać, niby spokojnie, tak jakbyśmy w ostatnim jednym filmie na YouTubie, jak przyjechaliśmy do Ameryki Południowej i zakotwiczyliśmy w cudownym, spokojnym miejscu w Surinamie. Najlepsze miejsce do zakotwiczenia jachtu, a w nocy mieliśmy alarm kotwiczny nas obudził, był duży prąd, uderzyliśmy w jakieś drzewo, które było z tyłu i nagle po prostu albo czasami jest wielka burza i w wielkim deszczu i wichurze ściągamy kotwicę, a dzieci słodko śpią w kajutach. To na pewno trzeba mieć wtedy po prostu nerwy ze stali i działać, nie panikować. Oboje na szczęście mamy takie charaktery, że po prostu nie panikujemy. Też nas to nie blokuje do kolejnych sytuacji takiego życia, bo wiemy, że po prostu jesteśmy przygotowani, też nam się nic nie stanie osobiście, tak? Bo to jedyne, co można powiedzieć, że w razie czego
będzie uszkodzenie sprzętu.
Tak, a jeśli chodzi o jakieś większe huragany na morzu, no to teraz już jest taka technologia i prognozy pogody, że jak płyniemy w morze, no to ciężko, no nie ma takiej opcji, że wjedziemy w huragan, tak? I jakieś w ogóle takie warunki sztormowe, które gdzieś tam spowodują zagrożenie.
Już słyszę chór głosów zagorzałych klasycznych żeglarzy, którzy mówią, nie, jak to pogoda się może zmienić? Oczywiście, że się może zmienić, tylko że cały pic polegał na tym, żeśmy szukali łódki, która jest na tyle szybka, żebyśmy mogli poruszać prędkością, która pozwala na umiejscawianie się do systemów pogodowych w taki sposób, który nam pasuje, a nie taki sposób, który nam jedzie po głowie. Więc to jest taka duża różnica z naszą łódką, tak? I to była kwestia nie, jakby to powiedzieć, możliwości nawijania komuś, ile jak szybko płyniemy, tylko kwestia bezpieczeństwa. Mm-hmm. I to było bardzo ważne dla mnie.
Ale na pewno to jest taki podział ról takich, że każdy z nas musi się znać na wszystkim praktycznie.
Tak.
Bo powiedziałaś o tym podziale, że Bartek bardziej w kablach, w piwnicy, ja bardziej tutaj dzieci, gotowanie i pomoc Bartkowi, tak, owszem, ale no są takie momenty, gdzie albo ja zostaję sama i nagle się okazywało, że Bartek, bardzo często było tak, że to jest taki, od wszechświata zawsze takie psikusy przychodzą, że jak tylko wyjeżdżał, to mi na przykład się psuło coś i nagle ja, która w ogóle nie miałam pojęcia na temat w ogóle tych wszystkich męskich spraw, męskich, zabrzmi to jak zabrzmi, ale ta kwestia nagle w nauce jest mnóstwo systemów, elektroniki, pomp i to po prostu łatwo się psuje i no wiele razy po prostu siedziałam tam z kamerą albo ze śrubokrętem, albo w ogóle z innymi rzeczami, próbowałam to naprawić, bo inaczej nie miałabym wody w kranie na przykład, tak.
No generalnie jest tak, jakby to pójść, że tak powiem, na wyższy poziom abstrakcji tej całej dyskusji, to jest tak, że jeżeli chcemy wziąć w jakimś dziedzinie życia wolność w swoje ręce, czyli odebrać ją powiedzmy od warunków, które nam dyktuje w jakiś sposób system, to musimy również też być gotowi wziąć odpowiedzialność za tą część życia. I my akurat się tej odpowiedzialności nie boimy i lubimy robić rzeczy po swojemu, więc nam to pasuje. Nie każdemu może to pasować. I jak się ludzie pytają, czy my żyjemy poza systemem? Nie, nie żyjemy poza systemem. My tylko i wyłącznie zrenegocjowaliśmy umowę handlową z systemem na świadomych warunkach, czyli tam, gdzie chcemy mieć styczność z systemem, to mamy, a tam, gdzie nie chcemy, tego nie mamy i tam odebraliśmy sobie swoją wolność i robimy rzeczy po swojemu. I myślę, że to jest taka chyba kwintesencja tego, jak my żyjemy, jaka jest nasza interakcja z tak zwaną cywilizacją, tak, w tym momencie. Więc nie jesteśmy nie siedzimy w dżungli, nie jesteśmy Tarzanami. Staramy się, żeby i my, i dzieci mieli, żebyśmy korzystali jak najwięcej ze wszystkiego, co jest dostępne na świecie, jakkolwiek to zwane.
Tylko tak? Na waszych warunkach.
Ale na naszych
takiej
warunkach.
Takiej świadomości codziennej. To też tak. My przed przerwą mówiliśmy o tym, że inspirujemy, staramy się inspirować ludzi do po prostu podążania może ze zmianą swojego życia i Bartek powiedział, że niektórzy faktycznie, nasi followersi zmienili swoje życie, dostaliśmy mnóstwo maili, ale to też bardziej chodzi dla osób, które no nie każdy może coś takiego zrobić, ale właśnie takiego codziennie zastanowienia się, tak, czy to, co robię codziennie, ma sens, czy nie odkładam swoich jakichś nawet drobnych przyjemności, marzeń na kiedyś, to w przyszłym roku. No tak można odkładać, bo ja sami wiem o tym, że na przykład kocham hiszpański i tak ta książka jeździ ze mną już od pół roku, bo myślałam, że w Polsce będę miała czas na to, żeby uczyć się tego, wrócić do hiszpańskiego i właśnie okazuje się, że ją wożę cały czas w tej walizce i odkładam. I tak często jest z wieloma rzeczami w naszym życiu, że nagle się budzimy potem już na emeryturze i myślimy, oj, tutaj jakieś były szanse stracone i my dlatego też nie chcieliśmy tego poczuć. Nie chcieliśmy być w takim momencie, że jak już dzieci dorosną, nagle my, okej, to teraz ruszamy w świat albo zrobimy coś dla siebie, bo myślę, że nie wiadomo, czy byśmy mieli wtedy chęć na zrobienie czegoś takiego chęci niewygodnego. Bo jednak życie nauce wymaga też takiej fizycznej aktywności, tak? I to nie jest takie dla...
Ja chciałem skorzystać z okazji, że mam mikrofon. I wrócić do tego tematu tej samowystarczalności. Mm-hmm. Bo to nie jest tylko tak, że Ania zostawała sama na łódce. Ja również zostawałem kilka razy sam na łódce i to nawet na dłuższy czas z dzieciakami. I nie mówię tego dlatego, żeby się tutaj wybielić i zebrać jakieś medale. Tylko mówię to głównie do moich kochanych braci facetów. Jest to niesamowite wrażenie. Polecam, absolutnie polecam zostać kilka tygodni, jak macie okazję, ze swoimi dzieciakami. Poczuć kilka rzeczy. Po pierwsze, tą bliskość z tymi dzieciakami, taką prawdziwą, gdzie nikt inny nie, za przeproszeniem, nie miesza w tym wszystkim, tylko jest ta czysta relacja ojciec-dzieciaki. Drugie, to jest poczucie samowystarczalności, czyli że ten facet tak naprawdę też wszystko potrafi i jest okej. I wtedy, jak ta kobieta wraca, to się okazuje, że ona po prostu może być. Ale nie musi do niczego być, jest w porządku. Jest po prostu w porządku taka, jaka jest. I to jest jakieś takie w ogóle mega transformujące relacje, bo nagle wychodzimy z poziomu, kiedy ojej, jak fajnie, bo ona to zrobiła, albo tamto zrobiła, ale to wszystko jest okej, nie? I tu nic nie jest konieczne, tak? Jesteśmy po prostu w jakiejś takiej elastyczności i w takim spokoju, że nie zrobisz super, zrobisz super, jest okej. Tak jest super i tak jest super. I to
chyba mam ochotę zarzucić nogi na blat.
Schodzi ciśnienie.
Mówi to mój mąż.
No to jest fajne, bo to tak schodzi ciśnienie, nie?
Słuchajcie, ale jest kilka pytań praktycznych. Jak pani robi zakupy? Jak pani na przykład zabraknie soli, pieprzu albo mleka do kawy?
No to tak.
To co pani wtedy,
to zdecydowanie jest trochę inne, bo tak przez 6 lat jestem nauczona tego, że robię zakupy raczej raz na 2-3 tygodnie. A czasami nawet jak wyjeżdżaliśmy na Bahamy z Martyniki, z Karaibów, to robiliśmy zakupy na 2 miesiące, wiedząc, że jak pojedziemy na Bahamy, to tam po pierwsze nie będzie wielu rzeczy w sklepach, a po drugie będzie 3 razy drożej, gdzie i tak już na Karaibach jest drożej niż w Polsce. Mm-hmm. Więc to uczy takiego planowania, tak? Oczywiście czasami jest tak, że jesteśmy w miejscu, gdzie można rano wziąć naszą motorówkę, pojechać po świeże bagietki rano, są takie miejsca, ale jeśli chcemy mieć taki dobry prowiant, dobre zaopatrzenie, no to raczej raz na jakiś czas, szczególnie jak jesteśmy na Martynice, tam są takie sklepy jak Carrefour, więc można pojechać samochodem, zrobić takie
marki
gigantyczne zakupy.
Wszędzie.
No to jest Francja, tak?
To jest Francja.
Mimo, że Karaiby to Unia Europejska, Francja. No to na pewno takie planowanie zakupów i takie na 2-3 tygodnie.
Ale dzięki temu też pewnie nie marnujecie, tak? Dzięki tym dobrym planom.
No niestety też się psuje, bo na przykład kupujemy dużo świeżych owoców i warzyw, a miejsca w lodówkach nie ma tak dużo i wiele rzeczy musimy wiedzieć, na przykład jak jajka przechować dłużej i nie trzymać ich w lodówce, że taki patent mam, że co tydzień muszę one po prostu jak leżą, po tygodniu trzeba je przewrócić na drugą stronę. I to jest podobno tak, przeżywają jajka w tropikach. I tak kilka tygodni, mimo że jest 30 stopni, mogą przeżyć i przypomnijmy, że my płynęliśmy z Karaibów, rok temu z Karaibów do Gdańska 5 tygodni i była załoga, 6 was było. bo ja akurat poleciałam samolotem z dzieciakami, no i to trzeba przygotować jedzenie na 6 tygodni i jeszcze trzeba założyć, na przykład, gdyby coś się stało i musieliby dłużej być w morzu, no to trzeba dodać jakieś kolejne 2 tygodnie, więc tego jedzenia to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. To jest
pomnóż 6 osób razy 6 tygodni, nie?
Niewiarygodne. No. To trzeba logistycznie bardzo. Słuchajcie, jest jeszcze pytanie, przepraszam, bo musimy pomału niestety zbliżać się do końca, choć nie wypuściłabym was jeszcze z godzinę stąd. Co robicie, jak się pokłócicie? Normalny człowiek to trzaska drzwiami i wychodzi.
No też trzaskamy.
A wy trzaskacie i co?
My czymś tam też trzaskamy, co jest pod ręką akurat. Nie, ostatnio mamy taki patent, że ustaliliśmy między sobą znak rozejmu i po prostu stwierdziliśmy, że za dużo energii idzie na to spieranie się o pierdoły.
No ale...
I mamy taki znak, który teraz niby ma uczynić rozejm i ciszę na parę minut, żeby każdy się mógł skontaktować ze swoimi myślami i dopiero wrócił do tego, bo ogromną większość czasu jest tak, że jak człowiek na 5 minut pooddycha albo na 10, to wraca do tego i stwierdza absurd tej całej sytuacji i nie chce już w to wchodzić. Nie?
Rozumiem, czyli stan zen, dajecie sobie momencik.
Tak zdarza się też, tak.
Czasami się udaje.
Muszę wskoczyć do wody, żeby ochłonąć.
Tak, też.
Zapomniałam, że przecież trzymać się
basen. I trochę właśnie ochłonąć.
Kochani, kiedy ruszacie, powiedzcie tak mniej więcej, kiedy opuszczacie Gdańsk?
Lipiec?
Koło lipca, tak. No. Najpóźniej tak. W sierpniu.
I kierunek jaki?
No ruszamy w kierunku Wysp Kanaryjskich, bo...
Docelowo Karaiby na zimę.
Tak, ale bo w listopadzie będziemy znowu płynąć przez Atlantyk i Karaiby.
Mieliśmy jakieś górnolotne plany a propos Lofotów i Norwegii i Islandii, ale to już chyba zaczyna powoli sypać, biorąc pod uwagę tę linię czasową remontu. Także będziemy musieli odpuścić.
Co to dla was wrócić tutaj, nie wiem, za rok, za 3, jak będziecie mieli
tak.
Możemy, oczywiście.
Zdecydowanie to jest tak.
Bardzo serdecznie wam dziękuję. To był dla mnie ogromny zaszczyt, że mogliśmy się spotkać, że znaleźliście dla nas czas, abyśmy porozmawiali. Trochę się cieszę, że ten remont się przedłużył, bo dzięki temu mogliśmy się zobaczyć. Serdecznie pozdrówcie Kubę i Juliana. Jak napisał jeden z naszych słuchaczy, to będę podglądał, na ile spełniają państwo również moje marzenia, a na razie spełniają. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Ania i Bartek Dawidowscy byli naszymi gośćmi.